To jest podcast przygotowany we współpracy z Biblioteką Publiczną imienia księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga Północ w ramach projektu Praskie Perspektywy. Zapraszamy. Radio Praga, wybija
rytm. Tu Radio Praga, z tej strony kłania się Państwu bardzo serdecznie Damian Sawicki. Znajdujemy się w Bibliotece Publicznej imieniem księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie i będziemy z panem Piotrem Soporowskim, który pracuje i który na co dzień doradza, co czytać w tejże bibliotece, rozmawiać o czytaniu. Dzień dobry, witam panie Piotrze.
Dzień dobry państwu.
Mamy trzy, a właściwie cztery, bo czwarty pojawił się znikąd tak szybko i tak niespodziewanie, tytuły do omówienia. Panie Pawle, dziś skupimy, panie Piotrze, przepraszam, dziś skupimy, a dlaczego panie Pawle, zaraz powiem, skupimy się na tytułach związanych z Pragą. Pierwszy tytuł, bardzo ważny, chyba jeden z ważniejszych na pewno dla Pragi, a bardzo ważny ze względu na osobę, która tą książkę napisała, to jest książka wspominkowa, książka historyczna pana Pawła Alsztajna, Moja Praga. Dlaczego tę książkę należy przeczytać?
No na pewno na terenie dzielnicy mamy wielu nowych mieszkańców, którzy albo przeprowadzili się tutaj spoza Warszawy, albo z innych dzielnic. Autor tej książki o tytule Moja Praga, pan Paweł Alsztajn, to nasza lokalna legenda. Pan ten obchodziłby w tym roku swoje 101 urodziny, a zmarł dopiero niedawno. Całe swoje stuletnie życie spędził na Pradze. Był częstym gościem naszej biblioteki, prowadził spotkania z czytelnikami, z młodzieżą. Zawsze, kiedy go zapowiadałem, mówiłem, że mamy gościa z innego czasu. Czasy, które pamiętał, których naocznym świadkiem był Paweł Alsztajn, to dla szczególnie młodszych osób to jest historia tak samo odległa jak bitwa pod Grunwaldem. Wiadomo, że coś tam kiedyś było, uczą o tym w szkole. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie, że człowiek ten w pełni świadomie chodził po ulicy, kiedy jeździły po nich pierwsze samochody, kiedy pojawiły się po I wojnie światowej pierwsze zaawansowane samoloty. Jednocześnie człowiek ten żyje cały czas wśród nas, kiedy mamy loty w kosmos, internet, wszystkie udogodnienia dzisiejszego życia. I człowiek ten spędził 100 lat życia w swojej dzielnicy. Widział, jak się zmienia. Znał wszystkich. Wiedział, kiedy dany sklep zmieniał właściciela, co było w tym miejscu wcześniej. I wszystko to zamieścił w swoich wspomnieniach. Mam z panem Alsztajnem też swoją prywatną historię. Kiedy poznałem go tutaj w bibliotece, kiedy poznał moje nazwisko, to powiedział: o, znałem pana dziadka. Więc pomyślałem sobie, że pomylił dziadka z tatą, bo mój tata już miał swoje lata, kiedy przyszedłem na świat. Powiedział: nie, 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 to był pana dziadek. Odparłem wtedy, że wie pan, to trochę dziwne, bo nawet mój ojciec nie poznał mojego dziadka i to nie dlatego, że babcia się źle prowadzała, ale został po powstaniu warszawskim wywieziony do Niemiec na roboty i tam zginął w czasie amerykańskich bombardowań. Okazało się, że pracowali z panem Alsztajnem w jednych zakładach kolejowych i on doskonale mojego dziadka pamiętał. Mógł mi opowiedzieć, jaki był. No, niesamowite wrażenie, że w sytuacji, kiedy członek rodziny jest tylko na kilku zdjęciach, kiedy wchodzi się na jego symboliczny grób na cmentarz Brudnowski, można spotkać osobę, która z nim pracowała w jednym warsztacie, która się z nim przyjaźniła, która z nim rozmawiała. A mówimy tutaj o czasach II wojny światowej. Pan Paweł był encyklopedią Pragi. Mieliśmy nawet przypadki, kiedy potrafił powiedzieć z pamięci o historii danego budynku, o pewnych szczegółach, kto z kim, dlaczego. No, pan Paweł chodził po ulicach, które nosiły imiona osób, które osobiście znał. Niesamowite.
To nie, to prawda. Ja, jest bardzo ciekawa i bardzo fajna i krótka, to też ma duże znaczenie, wprowadzająca w życiorys pana Pawła nota na autorze w książce, o której za chwilę dalej będziemy rozmawiać. Ja tylko powiem, że podobnie jak ja, napisane w tej nocie jest to, że najchętniej wypoczywał w Parku Praskim i że uważał, że Warszawa to dla niego miasto bohater i najwspanialsze po Paryżu miejsce w Europie. Był niezwykłym erudytą i przede wszystkim miał olbrzymią wiedzę historyczną. Mnie urzekło w tej książce to, że potrafił, może nie pamięcią, ale przygotowując się do napisania tej książki, wrócić do czasów, kiedy dawna Praga, czyli Praga XVII-wieczna, to właściwie był obszar, jak sam napisał, dzisiejszego Parku Praskiego i kościoła, najstarszego chyba kościoła, jednego z najstarszych kościołów warszawskich, a pewnie najstarszego po tej stronie Wisły, czyli Matki Boskiej Loretańskiej. A później fajnie tą całą historię i tą całą narrację w tej książce wyprowadził. Które miejsca w tej książce polecił pan szczególnie, jeśli chodzi o nowo zamieszkałych Prażan?
No, na pewno pan Paweł mówił dużo o industrialnej części Pragi. Te czasy już przeminęły, w dawnych budynkach fabrycznych powstają apartamenty, powstają miejsca usługowe. No wiadomo, że już ciężki przemysł do tej dzielnicy nie wróci. Będą powoli się te elementy historii zwijały. I pan Paweł bardzo dużo mówił na temat zakładów, które wtedy były bardzo nowoczesne, powstawały w dzielnicy. To tak jakby dzisiaj swoją fabrykę postawił tutaj IBM, podejrzewam porównywalne, kiedy jakaś bardziej zaawansowana elektronika była produkowana na terenie dzielnicy. Pan Paweł jako sam zainteresowany techniką naprawdę fajnie opisuje dzieje tych zakładów i to, co się w nich działo. A to jest na pewno pierwszy element, który zniknie z krajobrazu naszej dzielnicy.
No, rozmawiamy już. Książka dotyczy XX wieku, właściwie od XVII do XX wieku, tam zahacza o pewne wstępnie lata wieku XXI. Dziś, patrząc na to, co się dzieje na Pradze i dostosowywaniu Pragi do tego, by stała się miejscem, jak to niektórzy nazywają, bardziej przyjaznym osobom z zewnątrz, widzimy, że pewne rzeczy po prostu niechybnie zanikają. Moja Praga, Paweł Elsztajn, to jest książka, którą poleca pan osobom, nie wiem, młodszym, starszym, czy właściwie granic wieku byśmy tutaj nie wyznaczali?
No, na pewno każdej osobie, która by chciała poznać historię tej dzielnicy, w której mieszkają. Jeżeli ktoś wiąże swoją przyszłość z dzielnicą na dłużej, to musi sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli dane mu będzie dożyć podobnego wieku jak pan Paweł Elsztajn, to również on zobaczy, jak okolica, którą zna, do której się sprowadzał jako młoda osoba, jak ulega przeobrażeniom. I tak jak mówił pan Paweł na spotkaniach autorskich, w pewnym momencie on uświadomił sobie, że żadnej już z osób, które mijał na ulicy przez te wszystkie lata, już wokół niego nie ma. Osiągając taki piękny wiek jak pan Paweł, nagle okazuje się, że zostaliśmy sami. Nasi koledzy ze szkoły, nawet osoby o wiele młodsze, już nie wspominając o osobach starszych, wszyscy już są w innym miejscu, natomiast my pozostajemy jako ostatnia osoba w dzielnicy, która pamiętała na żywo pewne wydarzenia. Ja zawsze się zastanawiałem, kiedy pan Paweł opowiadał, szczególnie młodzieży szkolnej, kiedy będąc w wieku dzieciaków z dzisiejszej podstawówki czy wczesnego liceum, razem z kolegami pomagał kopać rowy przed barykadą na początku września. Zawsze się zastanawiałem, jak człowiek czuje się, przechodząc tą samą ulicą, kiedy doskonale pamiętał, że po całym dniu kopania miał pęcherze na rękach. Tak, kiedy już dzisiejsi Niemcy to nie ci sami Niemcy, kiedy słyszymy samolot nad głową, to co najwyżej z ciekawości podniesiemy wzrok, żeby zobaczyć, kto leci, a nie boimy się i nie uciekamy do bramy. Dla mnie to jest surrealistyczne doświadczenie, że idę po tej samej ulicy i pamiętam, jak jeździły po niej czołgi, jak z kolegami na noszach niosłem rannego i wiemy, że to jest ten sam bruk, to jest ta sama kamienica i już nikt wokół nas tych wydarzeń nie pamięta. Jak wspomniał Pan o Parku Praskim. Pan Paweł pokazywał na spotkaniach autorskich zdjęcia sprzed wojny Parku Praskiego, tuż po wojnie. Te wszystkie duże drzewa, które widzimy dzisiaj, to były sadzonki. Jak długie, jak barwne musi być nasze życie, kiedy pamiętamy, że te drzewka, które posadzono, dzisiaj mają rozłożyste gałęzie i konary. I pan Paweł takimi wspomnieniami z nami się dzieli. Oczywiście ja sam, jak byłem młodszy, to mało się interesowałem tym, co było kiedyś, ale też pan Paweł na początkach spotkań z młodzieżą zawsze mówił, że rozumie, że mogą troszeczkę nie być zainteresowani tym, co mówi, bo oni mają całe życie jeszcze przed sobą, więc siłą rzeczy więcej jest przed nimi, niż było przed nimi, za nimi. Natomiast on już jest w tym wieku, kiedy większość rzeczy, które się miały w jego życiu wydarzyć, już się wydarzyły, dlatego właśnie poświęcił jego resztę na dokumentowaniu i przekazywaniu dalej historii. Naprawdę polecam.
Moja Praga, Paweł Ellsztajn, polecamy Państwu bardzo serdecznie przeczytanie tej książki. Ona jest dostępna w bibliotece przy ulicy Skoczylasa. Myślę, w innych punktach też można pytać.
Tak, oczywiście.
Albo zamówić, także myślę, że żaden... Pan Piotr pomoże. Jak coś.
Oczywiście.
Dobra. Jednym z ciekawszych wywiadów, jakie przeprowadziłem do tej pory w Radio Praga, był wywiad z panem dyrektorem, doktorem Kruszewiczem, obecnym dyrektorem Zoo Warszawskiego, a myśląc o Pradze, nie można zapominać o tym, że to tu właśnie na Pradze Północ, gro miejsca zajmuje warszawskie zoo. I jedną z ciekawszych rzeczy, chcę też uczulić na to mieszkańców Pragi, jest to, że jesteśmy w jednej z ciemniejszych, mieszkamy w jednej z ciemniejszych dzielnic Warszawy, bo tu jest, to jest dzielnica z jednym z mniejszych jakby efektów smogu świetlnego, co ma znaczenie na przykład dla populacji owadów. Polecam Państwu ten wywiad na naszej stronie. Ale nie byłoby warszawskiego zoo, gdyby nie bohaterowie lat przedwojennych, wojennych i tuż powojennych, osoby, które to zoo dwukrotnie podnosiły z kolan. Myślę tutaj o małżeństwie pani Antoninie i panu Janie, który był dyrektorem warszawskiego zoo Żabińskich. Mamy przed sobą dwie książki, które pan Piotr dla nas przygotował. Pierwsza z nich to taka raczej opowieść, znana w formie troszkę beletrystycznej, prawda, gdzie wiele wątków związanych z samym życiem, ale również z działalnością państwa Żabińskich jest. Raz druga książka, co do której nic nie wiem, bo to jest absolutna niespodzianka dzisiejszego, czyli pani Antonina Żabińska, Ludzie i zwierzęta. Panie Piotrze, to zacznijmy od tego, z czym się zapoznałem, a więc z historią, z opowieścią o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo, głównie i przy pomocy państwa Żabińskich. Azyl, Diane Ackerman. Dlaczego o tej książce warto rozmawiać?
Jest to zbeletryzowana opowieść, oparta na prawdziwej historii, która działa się w czasie wojny na terenie Pragi. Z tego też powodu przyniosłem już książkę naukową, wspomnienia pani Antoniny Żabińskiej, żony dyrektora praskiego zoo, o tytule Ludzie i zwierzęta, dlatego że autorka azylu opierała swoją powieść głównie na wspomnieniach pani Antoniny. Beletrystyka, nie będę ukrywał, jest popularniejsza w bibliotekach. Dużo osób szuka w literaturze rozrywki. Czasami, kiedy widzimy książkę o 500 stron o temacie naukowym, popularno-naukowym, no, to uważamy to za jakieś wyzwanie. Natomiast beletrystyka pozwala nam w bardziej przystępnej formie przyswoić pewne wydarzenia. Troszkę szkoda, że bardzo często nasze własne historie docierają do nas za pośrednictwem mediów światowych, tak jak było w tym przypadku. Autorka tej książki to jest Amerykanka. powstał też film o tytule Zookeeper Wife. Po angielsku, po polsku zdaje się, też był wydawany pod tytułem Azyl, tak jak tytuł mhm. książki. Dużo osób usłyszało o tym po raz pierwszy, nawet tych, które odwiedzają warszawskie zoo. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani tematem sami z siebie, no to raczej nikt nas o tym nie poinformuje. To też troszkę przykre, że dopiero jak temat jest nagłośniony, to ludzie dowiadują się i też dbają bardziej o upamiętnienie tych wydarzeń. Więc książka Azyl opowiada nam w zbeletryzowanej formie tą historię. Jeżeli Państwo są bardziej skłonni zapoznać się ze szczegółami, to polecam bardziej książkę Antoniny Żabińskiej Ludzie i zwierzęta. Opisuje ona tutaj historię warszawskiego zoo. Od przedwojnia większość relacji dotyczy czasów wojennych i historia kończy się przed rokiem 50. Jest to o tyle ważne, iż temat okupacji, temat Holokaustu jest cały czas żywy. Tutaj cały czas na Pradze mamy mieszkańców, którzy pamiętają te wydarzenia. Pomagam również w bibliotece osobom starszym w obsłudze komputerów, internetu i zupełnie przez przypadek jeden z panów kserował u mnie dokumenty z tamtego czasu i okazało się, że jego rodzina mieszkająca przy Targowej, jego dziadek, jego mama wtedy była nastolatką, ukrywali też rodzinę żydowską. Z tego powodu, że skontaktował się z nimi właśnie pan Żabiński, który oprócz tego, że Żydów ukrywał u siebie w opustoszałym ogrodzie zoologicznym, również organizował całą siatkę, która miała punkt kontaktowy w parafii przy Florianie. I bardzo duża część ludzi, którym udało się uciec z getta, przeżyła wojnę właśnie dzięki temu, że trafiła tutaj na Pragę, do zaufanych mieszkańców. Niestety duża część tych osób, którym udało się uniknąć wywózki z getta, które mieszkały po drugiej stronie Wisły i tak nie przeżyła wojny. Tutaj mieliśmy to szczęście, że powstanie zakończyło się szybko. Weszły wojska radzieckie i większość z tych osób szczęśliwie przeżyła wojnę. Tutaj ten pan na przykład u nas skanował pocztówki wysyłane przez tą ukrywaną przez jego dziadka rodzinę żydowską, którzy wysłali do nich pocztówkę z Francji na dzień przed zaokrętowaniem się na statek do Kanady. Piękne historie. No dzisiaj też podnosi się z jednej i z drugiej strony te tematy. Czytam troszeczkę książek i kiedy widzę w gazetach na przykład oskarżenia, że z jednej strony powszechne było szmalcownictwo, bo w Warszawie udziałało kilka tysięcy osób, które donosiły na Żydów, a z drugiej czytam i słyszę, że osoby pomagające Żydom, to był margines w momencie, kiedy było ich kilkukrotnie więcej niż tych, którzy na Żydów donosili. Z tą jeszcze delikatną różnicą, że za jedno groziła pochwała, a za drugie groziła śmierć. To tym bardziej trzeba przypominać takie historie, gdyż jak czytamy te wspomnienia, czy czytamy beletrystykę, która też głębiej wchodzi w uczucia bohaterów, no, widzimy ten codzienny strach, widzimy poświęcenie. Ludzie bardzo często, kiedy słyszą o pewnych wydarzeniach historycznych, to siłą rzeczy widzą siebie jako tych dobrych, widzą siebie jako kogoś, kto by pomagał, widzą siebie jako kogoś, kto by stawiał opór. No ale codzienność jest inna. Taka zwykła chuligańska przemoc na ulicy czasami powoduje, że kilkadziesiąt osób jest sparaliżowanych albo odwraca wzrok. Tak?
Zgadza się.
Ludzie zostawiają przed wyjazdem na wakacje psa w lesie albo mówią, że nie mogą kogoś przyjąć pod swój dach, bo mają za małe mieszkanie. No to postawmy się teraz w sytuacji osób, które ryzykowały życiem w momencie, kiedy nie było pewności, czy wojna się szybko skończy, kiedy się skończy i jakim wynikiem, bo musimy pamiętać o tym, że Polska pod okupacją była poddana pewnemu embargu informacyjnemu, tak? Więc ukrywanie osób w momencie, kiedy na horyzoncie nie widać żadnego szczęśliwego zakończenia, kiedy słyszymy, że Niemcy są pod Moskwą, kiedy dochodzą gdzieś tam w okolice Kaukazu, a my trzymamy ludzi, ratując im życie, ryzykując życiem własnym i swojej rodziny. Takie książki pozwalają lepiej zrozumieć, wczuć się w uczucia bohaterów.
Moi Państwo, historię rodziny Żabińskiej, bo tam jeszcze o Rysiu było, w książce Azyl, Diane Ackerman, i w książce Ludzie i zwierzęta, czyli jak rozumiem wspomnień pani Antoniny z tamtych czasów. Możecie Państwo również u pana Piotra w wypożyczalni na Skoczylasa przy jego pomocy wypożyczyć. I ostatnia książka dzisiejszego popołudnia, o której porozmawiamy z panem Piotrem Soporowskim, to absolutna beletrystyka, to absolutna opowieść wymyślona i fantastycznie napisana przez pana Waldemara Łysiaka. Jest to, jak chyba zauważam, pewna kontynuacja może, albo pewna współrelacja innej książki o Warszawie, tylko o tej lewobrzeżnej. Czyli myślę tu o książce Leopolda Tyrmanda Zły. Waldemar Łysiak, dobry. Dlaczego postanowił pan, panie Piotrze, porozmawiać dzisiaj ze mną o książce łobuzerskiej?
Tak, to jest pozycja unikatowa. Moda na kryminały retro, które się dzieją w czasach PRL-u czy przedwojennych, przyszła stosunkowo niedawno, natomiast mamy pozycję, która była napisana już w latach 80. i tak jak pan słusznie zauważył, może być uznawana za kontynuację pewnego ducha, który opisywał Tyrmand w swoim Złym. Tytuł dobry oczywiście nawiązuje do Złego Tyrmanda. No jest to literatura, można uznać, że popularna, łobuzerska, kryminał, ale moim zdaniem wykracza ona wyżej. Dobre książki charakteryzują się tym, że mają różnego rodzaju warstwy, które czytelnik w zależności od swojej wiedzy, odczytania, wykształcenia, zainteresowań może odkrywać. Więc w tej pierwszej warstwie mamy tutaj gangsterską historię. Była ona w tamtych czasach o tyle nietypowa, bo ludziom, może nawet do tej pory, wydaje się, że gangsterskie historie to się dzieją w Ameryce, bo dociera do nas stamtąd najwięcej historii tego typu. Natomiast no tutaj u nas to nie. Tutaj okazuje się, że jeżeli ktoś ma dobre pióro, ma dobry zmysł obserwacji, to tak jak Tyrmand w Złym potrafił opisać powojenną Warszawę, gdzie byli bandyci, gangsterzy, kręcono mniejsze lub większe interesy, to tak samo Waldemar Łysiak wyszedł zwycięsko z próby opisania świadka przestępczego na przełomie lat 70. i 80. Jest to temat nieporuszany często przez literaturę. W ujęciu historycznym duża część Polaków uważa, że głównym bandytą było wtedy państwo, no a inni to po prostu nie chcąc przeszkadzać nic nie robili. Otóż nic bardziej mylnego. Książka Waldemara Łysiaka jest hołdem złożonym praskiej części Warszawy. Mamy tutaj język, który zaznajamia nas z gwarą, którą posługiwano się w pewnych środowiskach w tym miejscu. No, zresztą na samym początku książki on fajnie opisuje historię kminy więziennej, opisuje pochodzenie tych zwrotów, które później przechodziły do języka potocznego. Na tej zasadzie, że pan po odbytej odsiadce siłą rzeczy przekładał swój język na język więzienny, inni chcąc też uchodzić za kumatych, za silnych ludzi też posługiwali się tym językiem. Naprawdę kawał dobrej literatury. Widać to zresztą już od pierwszych stron. Jak zaznajomimy się z pracami krytyków literackich, no to mówią oni, że dobrą literaturę można poznać po pierwszych stronach, a najczęściej już po pierwszych zdaniach i akapitach. To z takich świeższych książek jako przykład jest podawany na przykład Sapkowski. Mhm. Te słynne słowa, że później mówiono, że człowiek ten nadszedł od bramy. To już to nas zainteresowało. Później mówiono, znaczy coś się wydarzyło. Tak, już łapiemy zainteresowanie. Natomiast pierwsze zdania dobrego Waldemara Usiaka brzmią tak. Takich ludzi jak książę pokazują w kinach. Potem opuszczasz salę, marząc, iż jesteś księciem. Aż do przystanku, na którym pragniesz tylko, by nadjechał tramwaj. Genialne zdanie. Każdy młody facet widzi siebie w tym zdaniu. Wychodzimy z kina, widzieliśmy Van Damme'a, Schweizenegera, Stallona. Marzymy, że kurczę, też byśmy tak tutaj podbijali świat. Aż do momentu, kiedy stojąc na przystanku zaczynamy marznąć, bo i wtedy już naszym jedynym marzeniem jest to, żeby tramwaj czy autobus przyjechały jak najszybciej. I tu właśnie mamy taką historię. Wiemy, że coś się wydarzy i dzieje się to tutaj. Nie gdzieś za oceanem, nie inne wymyślone historie, tylko jest to historia, która odbywa się na pracy. Naprawdę duży kunszt pisarski Waldemara Usiaka. Piękne porównania. No, kto opisując dwójkę pobitych, leżących na ziemi ludzi użyłby sformułowania tapetują grunt pod kolor zaprzyjaźnionego mocarstwa? No.
Do tego nie dotarłem. Muszę się przyznać, że ja przeczytałem, drodzy Państwo, na tę chwilę, na chwilę wywiadu z panem Piotrem 33 strony i z żalem wychodziłem na, może nie z żalem, że idę na tą rozmowę, żeby się spotkać z panem Piotrem, ale z żalem, że nie mam jeszcze chwili czasu, by wtapiać się w te słowa pana Waldemara Usiaka bardziej. Ja powiem inaczej, nawet nie pierwsze słowa samego autora napisane w tej książce mnie zafrapowały, ale już sama nota wydawnicza, ponieważ ta książka, niewiele brakowało, by się nigdy drukiem nie ukazała. Okazało się, że jakiś łobuz z rodziny pana Waldemara Usiaka wziął i ukradł mu ten rękopis, mniej czy bardziej strzeżony, z domu. I po jakimś czasie inna osoba zaproponowała autorowi odkupienie tej książki za naprawdę, jak tutaj piszą wydawcy, sporą sumę. No i on się na to zdecydował i dlatego też dobry mógł się ukazać. Na początku ukazał się w wydawnictwie kanadyjskim, a w 1990, przynajmniej ja mam egzemplarz tej książki wydany w tym roku, w wydawnictwie Oficina, nie wiem czy jeszcze istnieje, pokazała się ta książka po raz pierwszy w takim wydaniu ogólnym, udostępnionym praktycznie wszystkim Polakom. Czy to ostatnie wydanie tej książki, orientuje się pan, czy było no, jeszcze?
Całe szczęście były
wznowienia. No to tak, fantastycznie. Tak. Drodzy Państwo, to znaczy jedną rzecz muszę jeszcze pana zapytać, bo wiem, czuję to, że czyta pan książek bardzo dużo. Ile czasu, tak wciąga ta książka, ale ile czasu myśli pan, że trzeba poświęcić, żeby tą książkę z wypiekami na twarzy przeczytać?
No tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś się wciągnie, ja pierwszy raz, kiedy miałem ją w rękach, to wciągnąłem się od razu i czytałem w drodze do domu, w komunikacji miejskiej i do późnych godzin nocnych. Ale jeżeli nie chcemy sobie narzucać dużego tempa, to przeciętnie dobrą książkę czytam około tygodnia, tak, żeby nie zawalać innych obowiązków. No, dobry jest naprawdę wyjątkową pozycją, podobnie jak zły Tyrmandon. Nie mieliśmy przez kilkadziesiąt lat podobnych książek. Tyrman był zafascynowany kulturą amerykańską i w złym było widać echa tej kultury. Taki
tak,
samotny mściciel, tak, dzieje się gdzieś zło na ulicach Warszawy, nagle się ktoś pojawia, robi porządek, znika. Przeczytaliśmy u Tyrmanda, że to, co było za oceanem, gdzie tam bohaterom zakładano maski. Dzisiaj trudno może w to uwierzyć, ale ci pierwsi bohaterowie komiksowi to nie ratowali galaktyki gdzieś latając w kosmosie, ale właśnie pilnowali amerykańskich ulic i dawali przestępcom po twarzy. Tutaj mamy identyczną historię. kiedy czytałem, to jeszcze czułem te echa filmów karate z lat 80. Wejście smoka oglądane na VHS-ie gdzieś na obozie kolonijnym. Pierwsze filmy, jakie docierały do Polski z Bruce'em Lee. Tutaj jest wszystko i naprawdę podane fajnie. Nie czuć żadnej tandety, nic nie jest na siłę. Książka jest napisana naprawdę fajnym językiem. Nie jest, broń Boże, brutalna w takim knajackim znaczeniu tego słowa, bo szczególnie dzisiaj część współczesnych autorów uważa, że może zaszokować czytelnika, dając mu jakąś dużą dawkę brutalności w swoich książkach. Tutaj wszystko jest napisane fajnie, ze smakiem. Sam autor jest historykiem sztuki, więc mamy też różne ciekawe dygresje na temat polityczny, historyczne, tematy dotyczące sztuki. I to są te warstwy, o których mówiłem, że jeżeli chcemy czytać tą książkę tylko i wyłącznie jako taką powieść gangsterską, dziejącą się w schyłkowym PRL-u, to spokojnie będziemy usatysfakcjonowani. Jeżeli jesteśmy zainteresowani historią, sztuką, stosunkami międzyludzkimi, polityką, też znajdziemy tutaj ciekawe dygresje i nawiązania.
Drodzy słuchacze, historię Foxtrota, Petro, Polka, Żbika, Księcia Dobrego warto przeczytać i serdecznie polecamy Państwu książkę Waldemara Łysiaka o tytule Dobry. Oczywiście, tak jak już wspomniałem kilkukrotnie, dostępną w wypożyczalni, w bibliotece publicznej Pragi Północ. Panie Piotrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wierzę, że już niebawem spotkamy się znów i porozmawiamy o książkach, które Pan wybierze według własnego klucza, a to już jaki to będzie klucz, zostawiamy tylko i wyłącznie Panu i niech ta decyzja w Panu zabrzmi. Dziękuję.
Oczywiście, mogą Państwo na to liczyć.
Radio Praga.